I zapowiadany gość, pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
No i oczywiście pytanie, które pojawia się cały czas w przestrzeni publicznej. Czy będziemy głosować 10 maja, panie pośle?
Dobrze pani to ujęła. Pytanie, czy będziemy głosować, bo z pewnością nie będą to wybory. Myślę, że jeśli w maju, to bliżej 17 bądź 23 niż 10, dlatego że w tej chwili wszystko wskazuje na to, że wybory będą w formule tradycyjnej, a więc niekorespondencyjne, a wiemy, że Państwowa Komisja Wyborcza, delikatnie rzecz biorąc, rozsypała się. Ja znam informacje od kilku wójtów z regionu, którzy mówią, że wczoraj już Państwowa Komisja Wyborcza wysyłała im plomby do plombowania urn wyborczych, czyli wszystko wskazuje na to, że jednak Państwowa Komisja Wyborcza przejmie dowodzenie nad wyborami prezydenckimi, a nie minister Sasin.
Czyli to dobre rozwiązanie, że będziemy głosować tradycyjnie?
Panie redaktor, uważam, że tak, bo jeśli do sklepu możemy iść, jeśli do kościoła możemy iść, to równie dobrze zabezpieczeni w maski, rękawiczki, możemy wejść do lokalu wyborczego. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich tych odległości.
No to o co jest ta cała awantura, panie pośle? To o co jest
to? To proszę zapytać rządzących, po co było robić nam przez półtora miesiąca wodę z mózgu i wprowadzać jakieś dziwne, nowe systemy głosowania, kiedy można było nie przeszkadzać Państwowej Komisji Wyborczej i samorządom w przygotowaniu tych wyborów. No, Państwowa Komisja Wyborcza wstrzymała, samorządy nie wiedziały, co robić, a dziś mamy taki stan prawny, że de facto z jednej strony pan minister Sasin nie może tego procesu prowadzić, z drugiej strony Państwowa Komisja Wyborcza na jakiś czas, przynajmniej do 6-7 maja, została z tego procesu częściowo wyłączona, więc po co był ten cały galimatias? Chyba tylko po to, żebyśmy o tym gadali.
To jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje teraz w Senacie, że Senat w pewien sposób stopuje tę ustawę o wyborach korespondencyjnych, to suma summarum uważa pan, że to wyjdzie na dobre, że będziemy normalnie głosować?
Uważam, że tak naprawdę gdyby się dało odsunąć wybory prezydenckie na kilka miesięcy, być może nawet na rok, to my wyborcy powinniśmy mieć już w tych warunkach prawo do głosowania zarówno tradycyjnego, korespondencyjnego, jak i internetowego. To już są takie czasy, gdzie każdy z nas powinien zdecydować. Tylko oczywiście wszystkie te wybory wymagają przygotowania, zabezpieczenia i także głębokiej wiedzy obywatelskiej. Tej wiedzy niestety nie mamy.
Ale szef PSL-u był pytany między innymi w mediach i dlaczego jego zdaniem sierpniowy lub wrześniowy termin wyborów byłby bardziej realny od tego majowego. A pan jakby na to pytanie odpowiedział?
No ja odpowiadam podobnie właśnie, że gdybyśmy to zrobili w sierpniu, wrześniu, październiku, czy nawet w maju przyszłego roku, to jesteśmy na ten czas, to jest możliwe, żeby parlament przygotował stosowne rozwiązania prawne, a urzędy, instytucje przygotowały się, czyli i Państwowa Komisja Wyborcza, i samorządy, które uczestniczą w tym procesie wyborczym, żeby mogli przygotować całe procedury i cały system i wtedy przygotowany, przetestowany, mógłby być użyty, czy to, tak jak powiedziałem, jesienią, czy wiosną przyszłego roku. Nie ma to większego znaczenia. Władysław Kosiniak-Kamysz jasno mówił, że ze względu na koronawirusa on nie będzie podważał mandatu pana prezydenta do sprawowania funkcji nawet po 6 sierpnia, a więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdyby rząd zdecydował się na stosowanie rozwiązań, które są już w Konstytucji zapisane, to wszystko można zrobić.
To jest jeden aspekt tej sprawy, a drugi aspekt to oświadczenie Donalda Tuska. Co pan sądzi o tym, bo były premier wyraźnie mówił, żeby nie brać, on nie będzie brał udziału w wyborach prezydenckich, żeby nie brać udziału w wyborach prezydenckich?
Panie redaktor, nie wiem, kto ma kompleks Donalda Tuska, ale wydaje mi się, że Polska Zjednoczona Prawica cierpi na jego braki, na ciągłe konfrontowanie się z nim, bo dla mnie jego oświadczenie nie ma żadnego znaczenia. Ja po prostu mam swój rozum i swoją wiedzę i tym się kieruję, a nie oświadczeniem Donalda Tuska. Jest to jeden z 38 milionów polskich obywateli. Wygłosił swoje oświadczenie i swoją wolę i ona nikogo do niczego nie zobowiązuje. Każdy ma prawo stanąć na słynnym Hyde Parku i wygłosić swoje oświadczenie. Wolny kraj, wolne słowo.
A jak pan patrzy na to, jakie roszady zachodzą w rządzie dobrej zmiany, między innymi mówię tutaj o odejściu z funkcji wicepremiera Jarosława Gowina, a także pod znakiem zapytania stoi w pewien sposób koalicja z Porozumieniem, to co pan sobie myśli na ten temat?
Poczekamy do 6-7 maja, jak będzie głosowanie, na ile Jarosław Gowin korzysta ze swojego doświadczenia i roztropności, jeśli jego celem jest rzeczywiście sprawienie, by wybory odbywały się w warunkach bezpieczniejszych i były dobrze przygotowane, to ja go rozumiem i będę oczywiście mu kibicował. Natomiast jeśli okaże się, że Jarosław Gowin 7 pozostaje tylko z trójką, dwójką wiernych przyjaciół, no to będzie to rzeczywiście porażka samego Jarosława Gowina. Natomiast szanuję go za to, że szuka drogi wyjścia i poprawy sytuacji.
No ale ta droga wyjścia to między innymi wybory prezydenckie za 2 lata bez możliwości reelekcji Andrzeja Dudy. Pan popiera to rozwiązanie?
Nie, panie redaktor. Z tego sam Jarosław Gowin chyba się wycofał. I dalej tego nie forsuje, tym bardziej, że wie, że to nie będzie zaakceptowane nawet przez obóz Zjednoczonej Prawicy, mimo że wstępnie podpisy pod projektem
został. Zostały złożone, tak.
To już jest w mojej ocenie pomysł, który poszedł do lamusa. W tej chwili rozmawiamy o rozwiązaniu ewentualnie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i dopasowania niejako do tego stanu klęski żywiołowej.
Ale pan wierzy, że rząd dobrej zmiany zmieni tak zdanie i jednak ten stan klęski żywiołowej może ogłosić? Przecież przez tyle miesięcy słyszymy, że jednak że to nie jest
możliwe. Pani redaktor, ja różne rzeczy w polityce widziałem i także różne wolty już w samym obozie Polskiej Zjednoczonej Prawicy w latach 2005-2007, więc mnie w polityce nic nie zaskoczy, natomiast oczekuję od Jarosława Kaczyńskiego jednego, takiego normalnego, gospodarskiego rozsądku. I jeśli ponad 70% obywateli mówi mu, że panie Jarku, wybory w maju są niebezpieczne, zróbmy to nieco później, to warto tych 70% posłuchać.
Ale z drugiej strony słyszymy, że na jesieni też może być powrót epidemii, nie możemy być niczego pewnym dzisiaj.
Powiem pani tak, że przez jakiś czas bardzo mocno ceniłem ministra Szumowskiego jako medyka, jako lekarza. I w momencie, kiedy zaczął dopasowywać swoje oceny i prognozy do oczekiwań politycznych akurat obozu, w którym pełni funkcję ministra zdrowia, zaczęło mnie to martwić.
Panie redaktorze, jeśli
pan minister Szumowski długo czekał z jakąkolwiek oceną stanu epidemiologicznego, kiedy mówił, że możemy spodziewać się szczytu w pierwszej, drugiej połowie maja, że ten koronawirus zostanie z nami na dłużej. No i teraz mówi o tym, że po pierwsze jesienią może być kolejny nawrót tej choroby jak każdego sezonu grypowego. Po drugie mówi, że z wirusem zostaniemy przez 2 lata. Ja jako rolnik, jako przyrodnik, jako także polityk odpowiadam. Z wirusem zostaniemy nie na 2-3 lata, zostaniemy na lata. I zwyczajnie musimy się do niego dostosować i nauczyć z nim żyć. I czas najwyższy już zająć się odmrażaniem gospodarki, z zachowaniem tych wszystkich osobistych rygorów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia i uruchamianiem także tej sfery życia publicznego, a więc kultury.
Powoli to następuje. Będą hotele,
Pani redaktor, nic jeszcze na razie nie następuje, bo powiem tak, jeśli można w poniedziałek będzie wysyłać dzieci do przedszkoli i do szkół na tak zwane przechowanie, a z drugiej strony nie można będzie pójść do fryzjera czy do kosmetyczki, to nie jest to otwieranie. No, to nie jest ta kolejność, ale poczekajmy, zobaczymy.
A jak pan się odnosi jako rolnik, jako przyrodnik do obowiązku noszenia masek?
pani redaktor, jestem przekonany, że z pewnością chronią one naszych partnerów, rozmówców, osoby, z którymi mamy jakiś tam bliższy, dalszy kontakt, od zakażania przez nas. Z pewnością nie chronią nas przed zakażeniem, dlatego że wiemy, że już te maski, przynajmniej mniej profesjonalne, typu ręczniczek na gumeczki, recepturki i szczypki, przed koronawirusem nie chroni. Więc jeśli pan prezydent się nie boi, to ja też się tak bardzo nie boję i powiem szczerze, że na wsi rzeczywiście chodzimy bez masek w swoich obejściach, w gospodarstwach, po polu. Z sąsiadem przez płot rozmawiamy oczywiście, witając się z łokcia, ale masek nie zakładamy. Natomiast jak idziemy do sklepu, do kościoła czy na cmentarz, no to maskę zakładamy.
Pan był ministrem rolnictwa przez wiele lat. Teraz sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna. Susza jest ogromna. Wcześniej rozmawialiśmy, że w nocy, dzisiaj przynajmniej na Podlasiu, tutaj na Polesiu popadało, ale jak pan patrzy na rozwiązania, które proponuje rząd? Bo na pewno patrzy pan krytycznym okiem.
Nie no, pani redaktor, 100 organizacji rolniczych stanęło w obronie ministra Ardanowskiego, broniąc go przed jakimś rzekomym hejtem. No, jak ja pamiętam, co działo się wtedy, kiedy ja byłem ministrem, mimo że trudności i problemy były o wiele mniejsze niż teraz, no to wtedy jakoś dziwne, ale tych organizacji nie namawiałam do tego, żeby bronili mnie przed hejtem.
Pan insynuuje teraz, że pan Ardanowski namawiał te organizacje?
Pani redaktor, ja nie insynuuję, ja zwyczajnie to wiem, więc nie muszę niczego insynuować. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że przeglądałem wczoraj wieczorem tabelę realizacji wykonania programu rozwoju obszarów wiejskich. I co mnie najbardziej martwi? Modernizacja gospodarstw. Na to działanie przeznaczyliśmy 10,7 miliarda złotych. Rolnikom wypłacono 2,7 miliarda. 25%. Siódmy rok realizacji. N+3, zostało jeszcze 3. Jeśli weźmiemy chociażby takie działanie, które wiąże się w tej chwili z tą trudną sytuacją suszową, a więc usuwanie skutków klęsk przyrodniczych, tam wykorzystanie środków jest zaledwie 9%. 44% całego programu wykorzystane z 56 miliardów niespełna 20, z 58 niespełna 26 wypłacono rolnikom i przetwórcom rolnym. Natomiast do wypłacenia pozostaje jeszcze 32. Ja robiłem sobie taki prosty rachunek, tylko patrząc na środki związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Gdybyśmy te 8 miliardów, które nie zostało jeszcze wykorzystane na modernizację, przeznaczyli na zbiorniki retencyjne, to w każdej wsi można by zbudować co najmniej 5 zbiorników retencyjnych o powierzchni 0,5 hektara. Jak patrzę na mój zbiornik retencyjny, 500 metrów od mojego domu, zbudowany oczywiście przez ówczesny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, i to jest zbiornik nie mój prywatny, tylko państwowy, no to ten zbiornik ma 1,20 hektara. To takich zbiorników można by mieć we wsi przynajmniej 2. Gdyby one jeszcze mogły być używane do nawadniania, a mimo suszy w tym zbiorniku cały czas przez zaporę woda się przelewa, no to wtedy mielibyśmy wiele problemów rozwiązanych. Ale dziś rolnik może zbudować zbiornik retencyjny i do 0,5 hektara nie ma wielkich obostrzeń, ale w momencie, kiedy chce korzystać z tej wody do nawadniania swoich pól, to już musi sporządzić wszystkie aparaty wodnoprawne. Cała procedura, zapewniam panią, trwa minimum 2 lata.
No ale przecież te pieniądze w pewien sposób też teraz będą rozdysponowane. Są różne programy.
Minister Grubarczyk
też zapowiada.
Pani redaktor, nie wiem, cały czas domagam się i czekam od ministra Ardanowskiego, kiedy przedstawi plan wykorzystania środków rozwoju obszarów wiejskich. Bo ja przypomnę, że ja osobiście jako minister rolnictwa rozliczałem PROW 2004-2007 w 2% żeśmy go zrealizowali i rozliczałem także praktycznie, bo do końca 2014 roku plus 2 był realizowany, ale jak ja odchodziłem, to już mieliśmy zrealizowane ponad 85% całego PROW-u i ostatecznie rozliczony został także w 99%. W tej chwili mamy siódmy rok w funkcjonowania tego projektu i mamy niespełna 44%. To jest naprawdę porażka. I czas najwyższy nie opowiadać, a
wydawać te pieniądze. Od czego ten procent zależy? To chodzi o to, że rolnicy nie są za bardzo zaangażowani? Czy nie ma programów dla nich odpowiednich?
Rolnicy poskładali wnioski w 2016 roku na modernizację i do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tych wniosków nie rozpatrzyła. Ciągle wysyła pisma informujące o tym, że to trzeba uzupełnić, tamto trzeba uzupełnić, tego jeszcze pan nie spełnił, tamtego jeszcze pan nie spełnił. Zwyczajnie urzędnicy boją się wydawać decyzje, że i potem za wydane decyzje nie odpowiadali. To jest zwyczajny paraliż funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozumiem, każdą władzę wymieniła kadry, tylko jeśli się wymienia, to na lepsze, a nie na gorsze.
To jakie pan widzi rozwiązanie teraz dla rolników w tym
czasie? Sugerowałem ministrowi bardzo proste rozwiązanie. Jeśli mamy niewykorzystanego PROW-u i jeszcze około 30 miliardów złotych, a roczne dopłaty to jest około 14 miliardów złotych, to niech pan minister rolnictwa wystąpi do Komisji Europejskiej i poprosi o zgodę, bo można teraz przesuwać te projekty i przesuwać te pieniądze na ekstra jeszcze raz w tym roku wypłatę dopłat bezpośrednich.
I co pan minister panu odpowiedział?
Nic, pan minister mówi, że no ja po prostu się w tych sprawach nie znam, on wie lepiej, więc ja wiem tylko tyle. Są pracownicy jeszcze w Brukseli, których znam, z którymi się kontaktuję, których pytam i problem polega na tym, że tych dobrych polskich pomysłów brak. A nawet polski komisarz Wojciechowski czeka na te propozycje, na te projekty, bo z chęcią wyraziłby zgodę na uproszczenia, ułatwienia i na szybszą realizację w zakresie wydawania tych środków, zagospodarowania. No jeszcze raz podkreślam, 30 miliardów 32 złotych mogły być już wpompowane w polskie rolnictwo, w polskie przetwórstwo rolno-spożywcze, a nie leżeć w Brukseli na koncie i wspierać Europejski Bank Centralny.
Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, który teraz w Warszawie nie jest, ale jest na Podlasiu.
Tak, na Podlasiu, w swojej rodzinnej wsi.
No bardzo dziękuję, a my posłuchajmy teraz UB40. Bardzo dziękuję za rozmowę.